Jacek Saryusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Trzeba być w rozmowach z Unią Europejską, trzeba być i lwem, i wężem, powiedział Jarosław Kaczyński w Brukseli. W zeszłym tygodniu był wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za nasze stosunki z Unią Europejską. Był lwem czy wężem?
A na tym etapie ani jedno, ani drugie. To była raczej wizyta rozpoznawcza, rozmowy takie wstępne, rozpoznawcze do określenia pozycji obu stron.
To była wizyta rozpoznawcza, ale co tu rozpoznawać? Karty na stole leżą od wielu miesięcy albo od wielu lat, więc już i wszystkie są znaczone, więc jak przychodzi się do takiego stolika, to ten mecz już trwa, ta rozgrywka już trwa, więc co tu poznawać?
No, przywołał je tam przykład czy metaforę bliską mi, kiedy mówiłem, że trzeba wywrócić stolik. Ci, którzy oglądają westerny, wiedzą, że kiedy się okazuje, że przy stoliku po drugiej stronie siedzi Schuller, no to wtedy w takim westernie wywraca się stolik. No to jest próba ostatniej szansy stwierdzenia tego, co wiemy, że rzeczywiście niecne i zdradzieckie są intencje drugiej strony. I powiedzenie w Brukseli, gdzie są nasze czerwone linie. No chyba tyle. Kolejna wizyta w tą środę, czyli tydzień po pierwszej. Ja jestem pesymistą.
Ale czy stać Polskę na wywrócenie stolika?
A dlaczego nie?
A dlaczego tak? I jakie będą konsekwencje?
Jeżeli druga... Robi, stosuje odwrotną od naszej taktykę Orban, to znaczy najpierw wywraca stolik, to znaczy stosuje ostre, dotkliwe z drugiej strony działania, a potem mówi, no jeżeli ustąpicie, to ewentualnie się z nim wycofam. On zakłada weto na przykład na podatek od korporacji międzynarodowych. Natomiast w naszym przypadku my dajemy dobrą wiarę, dajemy ten przywilej drugiej stronie dobrej wiary, że a nuż jednak chcą dobrze, tylko nie do końca rozumieją naszą stronę i unikamy sytuacji, w której druga strona by ponosiła jakiekolwiek koszty tego, co wobec nas robi. A możemy takie koszty im narzucić poprzez działania, taki pakiet 7 kroków, który opublikowałem. Po pierwsze, zaskarżyć komisję do TSUE za niewypłacanie komisji KPO. Po drugie, brakujące, ale tylko naprawdę potrzebne środki w dużo mniejszej skali pożyczyć gdzie indziej, co zresztą Polska już zaczęła robić. Opuścić fundusz odbudowy, z którego nam nie pozwalają korzystać. Zablokować Fit for 55, w każdym dyrektywę podatkową na pewno. Zawetować 3 podatki planowane przez Komisję Europejską, których mają być notabene spłacane. Ma być spłacana ta pożyczka na fundusz odbudowy KPO, to jest podatek od dochodów z ETS-u, podatek od dochodów z opłaty granicznej węglowej, podatek od korporacji narodowych. Możemy porzucić ETS, to jest najtrudniejsze. I możemy również oprzeć się o zrobić referendum, zebrać Polaków, czy chcą ponosić tak wysokie koszty tej polityki energetycznej i klimatycznej, jak gdyby wzmacniając mandat do powyższych 6 kroków. Także możemy w drugiej stronie nałożyć koszty na drugą stronę, to już cost, co się po angielsku nazywa, i sprawić, że nie będzie bezkosztowe krzywdzenie nas w postaci bezprawnego odmawiania wypłaty funduszy i tego grillowania, które są w tej chwili już kilka lat.
Jest pan jednym z najdłużej, a być może najdłużej funkcjonującym w tych strukturach europejskich polskim politykiem. Jest pan w EKR-ze, jest pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan minister wtedy, kiedy był w Brukseli, czy zna te 7 punktów, czy z panem rozmawiał, czy przygotowywał się do tych rozmów, rozmawiając w ogóle z polskimi politykami?
Tak, tak, mieliśmy w przeddzień objęcia przez niego urzędu, żeśmy mieli z nimi rozmowę, no i propozycje są uznane.
Jeśli byśmy wywrócili ten stolik, to czego byśmy mogli się spodziewać po szefowej Komisji Europejskiej, po Unii Europejskiej? Jakiej odpowiedzi na to?
No, ja bym przywołał taki przykład, kiedy myśmy założyli weto na podatek od korporacji międzynarodowych, a potem wycofali, założył ten podatek zaraz za nas i po nas, Orban. I pani von der Leyen strymiga, bo poleciała do Budapesztu w tej sprawie. Ona do Ormana prosić o wycofanie się. Także no, taka reakcja. No, w momencie, kiedy z drugą stronę boli, to podejmuje działania, kiedy może nam szkodzić bez niczego. No to dlaczego nie bardziej? Natomiast mają klarowny cel, to znaczy sprawienie, że nastąpi zmiana władzy w Polsce. Wspierają opozycję, zresztą jej prośbę i usilne żądania. No to dlaczego mieliby tego nie robić? Komisja Europejska jest wyponowana przez polityków, wrogich nam sił politycznych i krajów politycznych, i krajów członkowskich. Za działaniami Brukseli stoją Niemcy, to trzeba mówić otwartym tekstem, i chcą doprowadzić do zmiany polityki polskiej. Nie w smak im polski opór, jeśli chodzi o budowę superpaństwa europejskiego, nie w smak im przeszkoda, jaką jest Polska, jeśli chodzi o plan budowy geopolitycznej przestrzeni od Lizbony do Władywostoku, gdzie po jednej stronie byłaby Unia zdominowana przez Niemcy z Francją, a po drugiej stronie Rosja. Nie w smak im wolnościowe sukcesy Ukrainy, ponieważ tylko pod presją pomagają Ukrainie, a nie z własnej woli. Nie w smak im silne zaangażowanie i obecność militarna w Europie, na wschodniej flance Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No właśnie ten opór Polski i krajów wschodniej flanki, jeśli chodzi o ideologiczne przegięcia, którym poddana jest w tej chwili Unia Europejska przez ten przechył lewicowo-liberalny. Także jest wiele, wiele powodów, dla których są zainteresowani zmianą rządu w Polsce. Zresztą nic nowego, zmienili już raz rząd w Grecji, zmienili rząd we Włoszech, jak się mało w Polsce mówi, pani Merkel zadzwoniła do Rzymu, do prezydenta i upadł rząd Berlusconiego. O tym jak upadał rząd grecki, nakręcono nawet film w Rosji w pokoju. Także to wszystko jest wiadome, natomiast zbyt rzadko przypominane. Jesteśmy w fazie wojny niewypowiedzianej, niekonwencjonalnej, hybrydowej wewnątrz Unii. Unia to nie jest klub dżentelmenów. Unia to jest gniazdo os, albo taka klatka darwinowska, gdzie silniejsze zwierzęta pożerają słabsze. I trzeba adekwatnie do tego podjąć działania. A się okazuje, że reguły nie obowiązują. Stosując kolejne porównanie z bronią, no to jest tak, jak z jednej strony występuje dżentelmen, muszkieter D'Artagnan ze szpadą i chce się zachować według reguł, czyli traktatów postępować, a z drugiej strony wychodzi gangster i wyciąga pistolet czy Kałasznikowa i wypala całą serię. No, tak to na dzisiaj wygląda, w związku z czym środki muszą być aktualne, żeśmy się o tym przekonali już wielokrotnie, że reguły są łamane, że przyrzeczenia są niedotrzymywane. No, chcemy tym razem jeszcze jeszcze raz się upewnić, że tak jest. Że jak mówię, jestem pesymistą. Być może niektórym w Polsce jeszcze jeden dowód jest potrzebny na to, że po dobroci się nie da. Już nie mówię o tym, żeśmy w zasadzie tłumacząc się i ustępując w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, no w jakimś sensie legitymizowali tą uzurpację Komisji i Unii, że to jest ich kompetencja. To nie jest ich kompetencja.
Czyli w gruncie rzeczy pan uważa, że kilka błędów, co najmniej kilka błędów w tych relacjach z Unią Europejską zostało przez rząd polski popełnionych?
Nie mówię w kategoriach błędów, mówię w kategoriach no, dwóch paradygmatów. My działamy, chcieliśmy działać i mieliśmy w jakimś sensie rację paradygmatu prawa, że obowiązują reguły, że obowiązują traktaty, a druga strona działa w ramach paradygmatu siły. No, jeżeli pierwszy, drugi, trzeci i czwarty raz się okazuje, że działa siła, że konkluzje Rady z grudnia 2020 nie obowiązują, że przyruszenia dotyczące budżetu nie obowiązują, że przyruszenia dotyczące KPO nie obowiązują, etc., etc., no to nadchodzi taki moment, kiedy ta dobra wola i jeszcze więcej niż dobra wola i dobra wiara no, dalej już nie służy sprawie.
Czyli wracając do tej przenośni z lwem i wężem, jeżeli przyjedzie do Brukseli w najbliższą środę Szymon Szynkowski-Welsenk, odpowiedzialny za nasze stosunki z Unią Europejską od niedawna, ma być wężem, a potem zmienić się w lwa.
Ja sądzę, że idea pana premiera Kaczyńskiego jest taka, że trzeba być i jednym, i drugim. To znaczy i siła, i przebiegłość. To takie są cechy tych dwóch metaforycznie przywołanych aktorów, węża i lwa. Mówi w oświadczeniu publicznym i przypadkowym, a minister Szynkowski Welsenk, że traktaty są absolutnie obowiązujące. Polskie zasady ustrojowe, konstytucja również i że nie ma mowy o ustępstwach, jeśli chodzi o pryncypia. Możliwe są detaliczne wyjaśnienia czy korekty. Nie bardzo wiem, gdzie ta granica dokładnie może przebiegać, no ale jakby podejście słuszne. Podejście ze wszech miar słuszne i też jako znawca Niemiec, bo to była jego pierwotna specjalność w polityce zagranicznej, no dokładnie zna sposoby, intencje działania tego aktora, który stoi za Brukselą, czyli Berlina.
A w takim razie warto porozmawiać przez chwilę o Paryżu. Ostatnio w Paryżu był minister Rau. Stwierdzono, że też trzecią elektrownię atomową w Polsce wybudują Francuzi. To widać, że ten dialog polsko-francuski Warszawy i Paryża istnieje i jest coraz bardziej gorący. Czy możemy liczyć na to, że ten sojusz paryżsko-berliński zostanie rozbity, tym bardziej, że jest ten kontekst wizyty kanclerza i biznesmenów niemieckich w Pekinie?
No, jeżeli się trzeszczy w tej relacji francusko-niemieckiej, ona jest bardzo, bardzo stara i zastała, solidna, bo na niej zbudowana jest cała konstrukcja unijne od początku. Znaczy dwa kraje, które były wrogami, są z sobą tak splecione blisko po to, żeby już nie było między nimi wojny i to przypomina takie zwarcie dwóch bokserów, którzy z zewnątrz wygląda na to, że się ściskają, a tak naprawdę to zwarcie służy uniemożliwieniu drugiej stronie zadawania ciosów. No ale ono jest. To ten ścisły związek, teraz rzeczywiście pękający, ponieważ nawet jak na gusta francuskie Niemcy przekroczyli wszystkie możliwe reguły egoizmu, samolubstwa, przedkładania interesów niemieckich nad wszystko inne. Ale czy to rokuje na zmiany, czy jest jakaś przestrzeń? No teoretycznie można by sądzić, że w takim razie rodzi się jakaś przestrzeń dla mniejszego, mniej kopiującego niemieckie stanowisko, chociaż z dniosami, francuskimi mistrzami wobec Polski. I to właśnie miała na celu wizyta ministra Raua, sprawdzenie, czy rzeczywiście jest jakaś przestrzeń. Jeśli chodzi o tą elektrownię nieszczęsną, którą pan... Znaczy, ja obserwując politykę francuską od kilkudziesięciu lat, zauważam, że po pierwsze to jest przypadek miłości nienawzajemnionej, amour non réciproque, czyli my ich kochamy, a oni nas wręcz przeciwnie. I po drugie, że wszelkie gesty z polskiej strony nie są wzajemniane. To znaczy różnego rodzaju fawory, jakie w długim okresie czasu Polska dawała Francuzom, były przyjmowane bez kwitowania i bez rewanżu. Także bardzo, bardzo, bardzo byłbym ostrożny, jeśli chodzi o rachuby, że tego typu gesty, jak kupowanie francuskich łodzi podwodnych, czy kupowanie francuskiej technologii nuklearnej może cokolwiek przynieść, a trzeba pamiętać o tym, że tak wahający się, i to jest łagodne określenie, sojusznik jak Francja, który o mało co nie sprzedał Mistrali Rosji, nie polska interwencja, by uzbroił Rosję po zęby, tak jak robiły to Niemcy, no, że on w godzinie próby może odmówić nam dostaw części i technologii przyparty do muru przez Rosję. Także tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i polegać na tych, którzy udowodnili, że na nich można polegać, a nie polegać na tych, którzy udowodnili, że na nich nie można polegać.
Dla pana sytuacja relacji między Polską a Unią Europejską jest jednoznaczna. Liderom Unii Europejskiej, Berlinowi, pani komisarz europejskiej zależy na tym, żeby w Polsce zmienił się rząd, i znając sytuację gospodarczą nie tylko Polski, ale i całej Europy, brak tych pieniędzy może doprowadzić do kryzysu gospodarczego w Polsce.
O tym przecież otwartym tekstem mówiła pani Barley, wielu polityków bardziej lub mniej otwartym tekstem. Te intencje są klarowne. Notabene, jeżeli cała rzecz jest oparta o chęć zmiany władzy w Polsce po to, żeby Polska nie przeszkadzała w tych kwestiach, które zmieniłem, no to opieranie działania właśnie o przeciwstawny, znaczy odmienny paradygmat, że tu chodzi o praworządność, no nie ma sensu. Jeśli chodzi o praworządność, a o zmianę władzy, to znaczy, że żadne rozmowy i ustępstwa tej materii nic nie dadzą. No, chyba że nagle jakieś parametry by się zmieniły, ale na to wcale się nie zanosi, ponieważ to są decyzje podejmowane przez niemiecką szefową Komisji Europejskiej, która w wielu sprawach podejmuje decyzje nie w interesie Unii Europejskiej, tylko w interesie Niemiec, i to niezależnie od tego, że jej partia dzisiaj jest w opozycji. Na przykład ten opór i niezgoda we wszystkim, w większości pani von der Leyen na tak zwany korytarz cenowy dla cen gazu, która notabene została przełamana dosłownie w tych dniach. Daje szansę jednak. No i świadczy o tym, że po prostu najpierw interes niemiecki, potem unijny, jeśli w ogóle, i koniec. Więc plan de réveillé, żadnych złudzeń, panowie.
To przenieśmy się na chwilę na inny kontynent. Wybory amerykańskie, już wiemy, że większość w Senacie będą mieli demokraci, zachowują większość w Senacie demokraci. Jaki jest pana komentarz do tych wyborów?
Demokracja amerykańska działa. Ja raczej nie próbowałbym cudzych demokratycznych werdyktów komentować z punktu widzenia naszych interesów. Nie mamy na to wpływu. Amerykanie są naszym najlepszym i najważniejszym sojusznikiem, niezależnie od tego, czy rządzą demokraci, czy republikanie, albo jakie są między innymi proporcje w obu izbach parlamentu. Trzeba robić swoje i sięgać do tych głębokich interesów strategicznych państwa amerykańskiego, tak zwanego głębokiego państwa. Są takie, że jesteśmy tutaj narastająco potrzebni w konfrontacji z zagrażającą Stanom Zjednoczonym, Rosją i Chinami w tle.
To tło jest być może ważniejsze niż sama Rosja, dlatego że tam rośnie prawdziwe supermocarstwo, które ma apetyt na to, żeby podzielić świat albo rządzić tym światem. Panie pośle, wyzwolenie Chersonia, dobra informacja, 11 listopada. Czy w Unii Europejskiej, wśród polityków europejskich pojawiła się ta myśl, żeby wywrzeć presję na Ukrainę, żeby doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni?
Ona cały czas jest obecna, nie wśród polityków, tylko wśród części sceny politycznej, nawet jeżeli to nie jest artykułowane. Także to że w tej chwili, że były takie sygnały ze strony w Stanach Zjednoczonych, że no i są domniemania o poufnych rozmowach na najbliższym szczeblu Sullivana z najbliższym Putina. Natomiast czy w tej sprawie Europa byłaby skłonna, ta część, że powiem, kolaboracyjnie do Rosji nastawiona, czyli establishment niemiecki, francuski, zdecydowanie tak, wschodnia flanka zdecydowanie nie. Więc nie można tutaj uogólniać. Natomiast sądzę, że nadal są to mniejszościowe dążenia i poglądy. Bardziej jest wyrazisty ten nurt, który kibicuje walce Ukraińców aż do ostatecznego zwycięstwa, definiowanego jako wyparcie Rosjan z całości terytorium Ukrainy i potem dopiero ewentualnych rozmów.
I mamy jeszcze z tych zdarzeń bieżących szczyt G20. Nie będzie tam prezydenta Putina, wysłał swojego ministra spraw zagranicznych po tym szczycie. Czego należy oczekiwać?
Ja sądzę, że to jest bardzo, bardzo znamienne, że pojechał tam tylko dla porządku człowiek z miedzianym czołem, czyli Ławrow, i że nie ośmielił się tam pojawić Putin. Miara postępującej izolacji. Sądzę, że w kardynalnych sprawach G20 chociaż jest bardziej zróżnicowaną formułą niż G7. No, będzie szło w kierunku skonsolidowanego potępienia i wobec Rosji i działań konsolidujących świat demokratyczny, czy opinię międzynarodową, może tak. Z tą demokracją nie wszędzie jest tak dobrze, wobec zagrożenia rosyjskiego. I uwaga do tego, co pan powiedział. To nie jest tak, że Chiny i Rosja to osobno. Jeżeli Zachód, w tym Stany, nie wygrają, znaczy nie wygra Ukraina, nie wygrają na Ukrainie tej konfrontacji z Rosją, no to w zasadzie przegrały już konfrontację z Chinami. To jest ta sama walka, tylko na dwóch polach. I ta świadomość kiedyś niepewna, dzisiaj jest w tej chwili już powszechnie obecna.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Sariusz Wolski, europoseł EKR i Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet.